Strefa Hanasa się kłania, prosto Starczyński, Arena Wrocław, a dzisiaj moim gościem Alex Mrozik, prezes młodzieżowego i drugoligowego klubu Lublinianka, trener junior NBA podczas trzeciej edycji NBA All-Star Weekend w Charlotte 2019, w Chicago 2020 i Utah 2023, organizator młodzieżowych obozów koszykarskich Hoop Life. Witam cię serdecznie, żebyście wiedzieli, to już trzeci raz, kiedy odpalamy, raz mikrofony nie działały, raz nie nacisnąłem przycisku. Nagrywaj, zdarza się, ale jesteś, nagrywamy to i porozmawiamy sobie o koszykówce młodzieżowej i amerykańskiej. Od czego zaczniemy? Od twojego klubu, w którym...
Myślę, że tak. Myślę, że to jest taki nasz, mój priorytet. Tak?
Stolicy koszykówki.
Tak, w Lublinie. No, w sumie nie wiem, od czego zacząć, bo to jest długa historia. Tak? Lublin. Tak jak mówisz, stolica. W tym roku zrobiliśmy drugą ligę dla młodzieży. Wiesz, chcemy zrobić klub, który będzie pomostem. Mm-hmm. Wiesz, jak ciężko przejść do profesjonalnej, takiej seniorskiej koszykówki, prawda?
Wiem.
No właśnie, więc moim zamysłem było to, żeby dzieciaki nie musiały wyjeżdżać z Lublina w końcu. Mm-hmm. Do Warszawy, do Wrocławia. Tak, tylko żeby na wschodzie, wiesz, był ośrodek, który stanowi pomost i gdzie można przejść do drugiej ligi, później pójść do pierwszej ligi.
Ale w teorii jest konkurencja w Lublinie. No nie, w teorii, praktyce.
W teorii jest bardzo dobra konkurencja. W praktyce, no, jest jak jest.
Byś rozwinął to ciekawy wątek.
Czy okay, nie, tak. Wiesz co,
no bo jest, pierwsza liga teraz była.
To jest bardzo ciężki chleb. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie seniorskiej koszykówki, ponieważ Start Lublin dostaje 3 miliony złotych budżetu ma, a my od miasta dostajemy 65 tysięcy złotych. 3 miliony do 65.
No tak, ale to jest ekstra klasa, a tu mówimy o klubie drugoligowym.
Tak, ale to razem z młodzieżą. Oczywiście, oczywiście tak. No ale to i tak są, proporcje są...
Ja je widzę, ale pytam.
Razy 10, może nawet razy 20, żeby powiedzieć. No i szczerze jestem trochę, może nie zawiedziony, ale jest mi ciężko, żeby, wiesz, ten klub tworzyć w Lublinie, jak tak mówię, w stolicy, bo wiele osób się śmieje, nie? Że to jest stolica koszykówki, bo eventów jest mnóstwo, a jednak na młodzież troszeczkę tych środków chyba jednak brakuje.
Okej. No i co? I ty oprócz tego jeszcze grałeś w tym sezonie.
Wiesz co, nigdy tego nie planowałem. Jak było coś takiego, twór jak Nowum Lublin kiedyś i Kuba Karolak, który też był u ciebie, grał, Bartek Karolak, Bartek Ciechociński, który też w UKK chwilę grał i w pierwszej lidze. Zapraszano mnie do grania, ja miałem wtedy 26-27 lat i powiedziałem, nie, ja nie będę z młodymi grał. Bo wiesz, no ich minuty, ich doświadczenie i tak dalej. I od tamtej pory powiedziałem, że to nie ma sensu, bo po prostu młodzi wchodzą i ten. Ale w tym roku, tak jak mówię, byliśmy w Żyrardowie, dostaliśmy w drugiej lidze młodymi, tak, 100 do 50. No i tam były, że tak powiem, ostre słowa w szatni do młodych. I ja powiedziałem, udowodnię wam, że stary człowiek jeszcze może grać, może rywalizować i zacząłem trenować z nimi. A i gdzieś tam, wiesz, jakieś tam mecze z Pruszkowem, 14 punktów rzuciłem, z czego mnie bardzo też cieszyłem się, bo to było jakieś tam mimo wszystko osiągnięcie dla mnie, bo kurde, od 2009 nie grałem w koszykówkę na żadnym poziomie, nie? Więc no, coś tam grałem, ale głównie, wiesz, to było tak, funkcja prezesa, funkcja trenera, głównie, wiesz, przejąłem później drużynę od grudnia, od meczu z Legią i tak to się ciągnęło.
Dobra, prezent dla ciebie od Praise the Wear, koszulka ja Jordan, to jest
dzięki.
Dla ciebie.
Słyszałem wiele, ja też mam coś dla ciebie. To sobie ułożyłem. Prosto z All-Star 23 Utah.
Stary, to jest jakiś sztos, nie?
No, koszuleczka.
No, tak.
Taka są. Więc chciałem przekazać, nie wiem, co z nią zrobisz, ale mam nadzieję, że spożytkujesz ją.
Jest przepiękna, na pewno coś
no,
wymyślimy
jest,
z nią,
jest
coś,
ten, nie?
Coś zrobić. Dziękuję ci bardzo.
Proszę bardzo.
Tutaj jeszcze chwilkę, korzystałeś kiedyś z usług detektywa?
No nie miałem okazji.
A ja właśnie tutaj mam takiego zaprzyjaźnionego, wyświetlam wszystkim widzom, biuro detektywistyczne, Secret Spy, można wiele rzeczy odzyskać, dowiedzieć się, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Surf, aplikacja bezpieczeństwa, to aplikacja, którą możecie pobrać i dowiecie się, jak pomagać ludziom w sytuacji niebezpieczeństwa. Epuflor, nawierzchnie maszyny, kosze, epuflor.pl, to firma Filipa Keniga, jeżeli potrzebujecie jakąś nawierzchnię do do swojego domu. Jeżeli macie takie warunki, to serdecznie zapraszamy. Wracamy do rozmowy. Tym, jak przygotowywałem tą rozmowę, poprosiłem cię o tematy, na których ci bardzo zależy. No i coś takiego napisałeś, jak buduje się, żebym cię zapytał, jak buduje się klub młodzieżowy w niekoszykarskim regionie. Co to znaczy niekoszykarski? No bo jednej strony mówisz stolica, a jest niekoszykarski. O co chodzi?
Słuchaj, w U11 mamy 3 zespoły w 2-milionowym województwie. Czyli piramida szkoleniowa jest niekoszykarska.
Okej.
Okay. Koszykówka umarła w Lubelskim. Moim zdaniem w Polsce umarła. Jesteśmy na respiratorze, jedziemy. Młodzieżowa koszykówka, nie? Ale to jest żadna piramida.
Chodzi o liczbę klubów, tak? Drużyn?
Trzy drużyny. Start Lublin, Lublinianka my i Kadet Biała Podlaska. Mhm. To jest na 2 miliony osób. To jest hardcore moim zdaniem.
No mów dalej, mów dalej.
No, ciężko tutaj skomentować cokolwiek, wiesz, no nie ma grania dla dzieciaków. To jest odwieczny problem moim zdaniem polskiej koszykówki, ale i lubelskiej koszykówki, bo te dzieciaki nie mają z kim rywalizować.
Jak byłem w Białymstoku, to samo słyszałem, że bardzo mało jest klubów.
Białystok jest jeszcze gorzej moim zdaniem. Wschodnia cała strona nie żyje, tak? Rzeszów, tam działa się, dzieje się z Łańcutem, Przemyśl działa ostro, ale też ośrodków brakuje, nie?
No bo tak jak popatrzymy, chyba to w Wielkopolsce jest bardzo dużo klubów młodzieżowych. Na dolnym...
Wielkopolska, Katowice, Warszawa. To są 3 moim zdaniem miejsca, gdzie ta koszykówka żyje jeszcze, a reszta, nawet Wrocław, to jest tym, co ty byś porównał za juniora, ile miałeś drużyn, gdzie ktoś tam rywalizował, to jest nie do porównania, tak? Macie Śląsk, WKK, Zastal, Wałbrzych, 4 zespoły, ale to też nie jest granie, no co, 8 meczów?
No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Teraz mam te flashbacki, jak rywalizowaliśmy w Koninie na tym turnieju legendarnym. Ty byłeś też z Tomkiem Kęsińskim w drużynie, tam możesz chłopaków wymienić, bo pewnie będą to oglądali. Pamiętasz,
kurde, chciałem pozdrowić, tak, Konrada Kotlarczuka, Michała Szybę, Piotrka Jagodę, tak, z którym do dziś gram w amatorskie zespoły.
Ja mam te, naprawdę, mam te fragmenty tych meczów. Postaram się to wrzucić.
Ja bym z miłą chęcią zobaczył, bo tak jak mówię, grałem chyba, że moją życiową koszykówkę w Polsce, takiej młodzieżowej wtedy, tak? Pamiętam to gdzieś tam te trybuny i te szatnie pod schodami, wiesz, to były piękne turnieje.
Słuchaj, projekt Hej Hej z Lublina do NBA 2042, to ty wymyśliłeś?
Nie. To wymyślił menadżer Darka Michalczewskiego, w ogóle boksera, czyli Rafał Siemianiuk, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jego syn grał u nas w drugiej lidze, był najlepszym strzelcem drugoligowej drużyny. I no, on jest twórcą, nawet nie powiem współtwórcą, on jest twórcą tego, żeby coś więcej po prostu stworzyć. W ogóle cieszę się, że wiesz, że są ludzie. Mam bardzo wiele osób, którzy naprawdę mocno mi kibicują, pomagają i wspierają mnie w całym tym działaniu.
A Lublinianka, bo to najstarszy klub, tak? Rozumiem, 101 lat?
Tak jest, 101 lat
i
działania.
I chcesz się po prostu, jakby ta sprawa całej tej reaktywacji, ile ten klub już trwa? No bo ja, przepraszam, nie śledziłem tego, opowiedz.
Rozmawiałem z Michałem Ignerskim ostatnio, który zgodził się być ambasadorem klubu. Jego tata
grał... Jaki tam w Lubliniance.
Tak, jego tata grał w Lubliniance, był wychowankiem Lublinianki, grał długie lata. Wiesz co, Lublinianka przestała istnieć w 1981 roku. Koszykarska.
Dlaczego?
Rozpadli się, nie było funkcjonowania i wpadliśmy na pomysł po prostu, no szkoda, żeby klub taki o takich tradycjach, to tak jakby Śląsk-Wrocław trochę, wiesz, nie istniał.
No to tak średnio, nie?
No, słabo. Więc wpadliśmy z pomysłem, żeby ją reaktywować, dogadaliśmy się. Tutaj muszę złożyć wielkie podziękowania za wsparcie rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księdza Kalinowskiego, bo powiem ci, że... No jest naprawdę dużą ostoją i dużym wsparciem dla tego projektu, wiesz? I nie spodziewałem się, że Kula aż tak bardzo wejdzie i pomoże nam, ale wielki szacunek dla tego pana, który naprawdę myśli prosportowo, pro jakoś tam rozwojowo i tak dalej.
Słuchaj, koszykówka amerykańska bliżej czy polska?
Wiesz co, no,
widzimy koszulkę. Junior tak. NBA, to będzie też ciekawa rozmowa właśnie na ten temat.
Wiesz co, no, ja żyję Stanami, nie? I szczerze, polska koszykówka dla mnie trochę to, młodzieżowa w szczególności, to taki trochę mnie to boli, że widząc to, co się dzieje w Hiszpanii, tak widziałem ten odcinek z Filipem Koenigiem, wiem, co się dzieje na Litwie.
A, na Litwie.
Na Litwie najpierw, bo na przykład moim przyjacielem jest agent Jeremiego Sochana, Dejruna z Wisocka, z którego pozdrawiam, oczywiście nie, po polsku nie zrozumiałem, ale...
Wytniemy to, słuchaj, po litewsku, a ty umiesz po litewsku?
Nie. Ale tak, wiesz co, oni też działają, kurde, no w 2-milionowym państwie, wiesz, ja tak mówiłem, U11, 3 drużyny, a oni kurde w samym jednym klubie mają pewnie z 20 drużyn w takim, na dole tej piramidy, nie? I musimy pozazdrościć im, bo... No,
ale co ty widzisz twoim okiem różnice? Takie pierwsze, co ci przychodzi
wiesz
na myśl?
Co, struktura przede wszystkim. Struktura jest tragiczna.
Ja
nie chcę bić do PZ-kosza, bo ja też znam bardzo wiele osób z PZ-kosza, którym, kurde, zawdzięczam bardzo wiele i bardzo świetnie działają. Więc ja nie mogę. Z jednej strony mógłbym zarzucać im, bo to oni to tworzą, ale moim zdaniem struktura jest z dupy.
Możesz to rozwinąć?
Tak. No, tak jak ci mówię, numer jeden to jest moim zdaniem infrastruktura. Jest bardzo mało hal, gdzie można trenować cyklicznie. Masz 1,5 godziny treningi, czyli no 1,5 godziny dziennie, no to no, wiesz, w grupie 20-osobowej, no to co ty zrobisz? Tak, trójki zmieniają jest gierka, tak? I trzecia, czwarta, piątka to w ogóle nie ćwiczy. Mhm. W Stanach jest, wiesz, hala na hali. To jest pierwsza rzecz. Druga, ilość meczów. No tak jak ci mówię, no nie wiem, W15 u nas w Lubelskim grasz 8 meczów w sezonie?
Mówimy, prawda? O jakiej kategorii?
No, U15. 8 meczów.
Co malutko.
No to, no, słuchaj,
to
te dzieci nie mają... My później ich łapiemy, czyli trzecią ligą. Able'a próbujemy teraz zrobić, wiesz, U19, druga liga, trzecia liga. Oni łapią rówieśników, ale w porównaniu z zawodnikami, którzy są w Stanach Zjednoczonych, którzy grają, tak jak ja grałem, 100 meczów w sezonie, czyli marzec ci dobija, grałeś 30 przez zimę, nagle masz ligę letnią i grasz 4-6 meczów każdy weekend. No to jest, wiesz, no nie była ziemia, no wiesz, musisz grać, żeby się rozwijać.
Słuchaj, no to przejdziemy do pytań z Facebooka. Ja wyświetlę od razu kibicom, możemy zaczniemy od Juliusza Tkacza. Cześć trenerze, mam pytanie, jaka jest zasadnicza różnica w wyszkoleniu, umiejętnościach, stylu gry młodego gracza wychowanego w Polsce, Europie, a tego, który odebrał edukację w USA? Pozdrawiam.
Fajne pytanie. Pozdrawiam Julka. We Wrocławiu miałem go, wiesz, okazję poznać właśnie na evencie takim seniorskim, bo Gwiazdy Basketu robiły event. Super doświadczenie. Kamil Sadowski był drugim trenerem, który w pierwszej lidze osiąga duże sukcesy. Ale odnośnie pytania, wiesz co, moim zdaniem indywidualne umiejętności są ogromną różnicą. Bo jeżeli mówimy właśnie o infrastrukturze i wchodzisz sobie na salę, możesz rzucać po 5, 6, 7, 8 godzin dziennie na ganie, na maszynach, strzelasz i te dzieciaki przede wszystkim potrafią grać bardzo dobrze jeden na jeden, dobrze rzucają, no ogólnie gra jeden na jeden, tak? Struktur zespołowych, strategii nie ma w szkole średniej. Tam po prostu space out, jeden na jeden i to jest ogromna różnica. Te dzieciaki są dużo lepiej wyszkolone w grze.
Ja też to widzę, na przykład jak nawet mam w Rydzynie, gdzie pracuję, jest na treningu czasami ponad 20 osób, ale jesteśmy we dwóch trenerów i na przykład dzielimy się, wiesz, bo tak naprawdę dla 20 osób to tylko gierki zrobić, to co powiedziałeś, a tutaj tak. Już można indywidualnie. Tak. Czyli generalnie sugeruję, że więcej indywidualnych zajęć niż takich grupowych.
Wiesz
co, na etapie tym początku,
zdecydowanie, tak?
Tak.
Zawodnik, który idzie do NCAA, tak jak ja poszedłem, a to też jest długa historia, bo miałem wiele braków z polskiej koszykówki, taktycznych w szczególności, ale nie miałem braków indywidualnych, graliśmy dużo jeden na jeden, ale ogólnie zawodnik, który idzie na uczelnię, musi grać dobrze jeden na jeden, podawać, kozłować, mijać, rzucać. A obrony pick and rolla, inne rozwiązania przychodzą później. Tak, bo to wiesz, w późniejszym wieku tak, nauczysz się tego, nie? Ale musisz mieć te podstawy gry jeden na jeden, bo jak nie jesteś w stanie wykreować jeden na jeden, no to co? No to...
Czyli też to oprócz tego struktura, ale też za mało chyba trenerów z tego, co słyszę. No bo ja ostatnio poruszyłem temat Śląska Wrocław młodzieżowego, bo syna zaprowadziłem na trening, bo został zaproszony. No to zobaczyłem jednego trenera na 30 osób.
No to,
no to widziałem, jak trening wyglądał, a mi mówi: Kamil, jestem sam i też rozchodzi się o pieniądze. No ja mówię: jak ty chcesz coś tu z nimi, jakby coś dodatkowo zrobić? Tylko jakieś podania, gierki w jakichś takich ruchach.
Mi się wydaje, że w ogóle koszykówka stała się trochę jak tenis. Nie możesz zrobić backhandu czy forehandu, jeżeli nie ćwiczysz indywidualnie. I moim zdaniem twój kolega,
Adrian Mroczek Truskowski,
właśnie,
robi zajęcia.
Robi zajęcia we Wrocławiu. Wiesz co, myślę, że to jest siła. Myślę, że to musimy właśnie robić. Więcej trenerów powinno być od techniki indywidualnej. Andrzej Pluta, fenomenalne treningi indywidualne. To jest moim zdaniem potrzeba, żeby po prostu okiełznać ich technicznie. Jak mój syn się urodził, teraz ma 2 miesiące, to też będę z nim ćwiczył bardzo dużo technicznie. Jak oczywiście będzie chciał grać w koszykówkę, ale to jest moim zdaniem taka droga, żeby później nie zaniedbać się. Wiesz, źle rzucasz, źle wychodzisz, wiesz, footwork czy coś, to jest...
A to jest taki, który twoim zdaniem, tak jak już jesteś przy tym wszystkim, ważny wiek właśnie, żeby to wypracować, nie?
Wiesz co, mówi się, że Kobe Bryant od 13 roku życia zaczynał prawdziwą zabawę z koszykówką, tak, ogólnorozwojówka. To też jest w Stanach różnica, bo oni robią tak, piłkę nożną, baseball, futbol amerykański, do tam, wiesz, 14-15 roku życia, jak pójdą do high schoola, i to jest ogólnorozwojówka. I moim zdaniem ten wiek do końca podstawówki to jest jeszcze taki ogólny, też z naciskiem jakiejś tam techniki, tak? Ale to jest kluczowy wiek taki, żeby być ogólnorozwojowy, okay, wiesz, sprawny, nie?
Ale tak ogólnie one-on-one, kozłowanie, rzucanie.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest najważniejsze.
Czy coś byś jeszcze dodał do tego pytania?
Nie. Myślę, że to jest ta różnica.
Rafał Gotner, Kielecki czy Winiary?
Ale do sałatki, czy do... do sałatki wrzucam, wiesz.
Co wrzucasz? Wszystko?
Do Kielecki, do sałatki, a do hamburgerów jakiś tam...
Lepiej.
Ale bardzo... Co to jest za pytanie w ogóle?
Nie wiem, ale takie padło. Rafał Sebrala. Ile dzięki pana pomocy wyjechało do USA z Polski koszykarzy i koszykarek? To też wspomnę, bo mówiłem ci, odezwała się siostra Roxany Sajda, Aleksandra, że to ty pomogłeś jej wyjechać, bo to też koszykarki. I tak. Który według pana był najlepszy, najlepsza?
Ponad 100 osób w 10 lat. To już jest cyfra.
Bardzo dużo.
No.
Nawet tak, nie wiedziałem tego.
Tak, ponad 100 osób.
Fajnie, że przyjechałeś, dowiemy się dużo ciekawych rzeczy.
Powiem ci szczerze, że my nie wysyłamy tylko talentów. Bo to ja muszę pozdrowić mojego brata Pawła Mrozika.
Pozdrawiam.
Tak, i Marka Zielińskiego z Lublina, bo oni to zapoczątkowali, był taki obóz Polish Shootout kiedyś. Nie wiem, czy znasz.
Pamiętam, Przemek Zamojski tam był, mój kolega ze Śląska, ksywa Abdul,
Adam
Łukasz Łukaszewicz,
Hycaniuk,
tak.
Łukasz Wiśniewski. Wiele osób były na tym osobie, wiesz, na tym obozie. Ja też dzięki temu obozowi wyjechałem, bo przyjechali oficjele z pierwszej dywizji NCAA. Zauważyli mnie, znaleźli mi stypendium do
Stanów. To była wielka nowość wtedy.
To były inne czasy i Marek Zieliński u mnie na stronie właśnie napisał, wczoraj widziałem, że legacy continues, tak, bo oni to zapoczątkowali, nie potrafili tego zmonetyzować, bo robili to za darmo i po prostu przestało im się to opłacać po 3-4 latach. No bo jak coś nie zarabia, a oni mają życie, rodziny i tak dalej, no to wiesz, można to robić, ciągnąć przez jakiś tam czas, no ale ile, tak? Wiesz co, ciężko jest mi ocenić, kto był najlepszy z tych 100 osób. Może taka najciekawsza historia to jest, moim zdaniem, Weronika Swojak. Wiele osób nie zna jej, ale to jest dziewczyna, która jest tak ambitna, pojechała, wysłaliśmy ją na bardzo duże stypendium. Ona była edukacyjnie, w ogóle się załapała do Stanów. A dziś dostała się na studia i moim zdaniem to nie da się wskazać jednej osoby poza nią, ale tak ta droga się liczy.
Ale najgłośniejsze nazwisko to Przemek Zamojski, który gdzieś później zrobił karierę w...
Ale wiesz co, ja znam historię Przemka. On też się nie wstrzelił w tych Stanach.
Rok, tak?
Tak, on był nawet pół roku, z tego co pamiętam. On też się nie wstrzelił, to... wiesz, w Stanach to nie jest tak, że tam wszyscy trenerzy są wyśmienici. Mhm. A rywalizacja na pozycjach w ogóle 1, 2, 3 jest tak duża, że naprawdę trzeba mieć też i dużo farta, dlatego ja to też robię. Wiesz, jak teraz wysyłam zawodnika, to ja sprawdzam, oglądam mecze, później rozmawiam z trenerem, pytam się, jaka będzie jego rola w zespole. Wiesz, żeby on nie poszedł i nie będzie grał na przykład, albo, bo to, wiesz, ten rynek jest ogromny.
A jak ty połapałeś te kontakty? Oczywiście, no, wiele lat jeżdżenia pewnie, ale to sam też z siebie pisałeś maile, tak jakbyś byłeś trochę taki, sam to wyciągałeś od ludzi.
Wiesz co, mój brat jak wyjeżdżał, później stworzyli Polish Shootout, to wysyłał VHS-y do iluś tam set szkół, żeby się dostać. Ja, te kontakty już były przez Pawła, który był w Stanach. Później były, dzięki agencji, z którą współpracuję, zacząłem współpracę po COVID-zie i ta współpraca się rozwija. To jest Pro Futuro Sports w Serbii, Serbowie. Oni zaczynali w tym roku, którym Paweł zaczynał z Markiem. No. I te kontakty po prostu są. Są na wyciągnięcie ręki, na e-maila, na ten, bo my jeździmy do Stanów. My inwestujemy, my sprawdzamy, czy te akademiki są dobre, czy żarcie jest dobre, czy trener jest dobry.
No dobra, ale to jest kupa kasy. Ty robisz to trochę jako misja, czy...
Nie.
Czy jednak da się...
Nie, wiesz
co, to też moje pytanie jest, czy to jest twoja praca też?
Pewnie, to jest moja praca. Wiesz co, my się restrukturyzujemy teraz trochę, wiesz, bo ja spróbuję znaleźć ogólnie jakieś tam możliwości, żeby móc to zmonetyzować też. Do jakiegoś czasu robiłem to za darmo, ale ilość pracy wkładanej w to wszystko, no jest ogromna, wiesz, ja wczoraj...
A urodziło ci się niedawno
dziecko. A właśnie, tak. A moja żona też pracuje w Lublinie, bo robimy to razem i ona, wiesz, jest... Pozdrawiam w ogóle moją żonę, która jest... Super. Która jest kozakiem, no, poświęciła się pracy w klubie koszykarskim, gdzie tak naprawdę, wiesz, w administracji, gdzie zupełnie nie musiała. Nie?
To szacun tym bardziej.
Tak.
Dlatego zapytałem o te pieniądze, no bo ogrom czasu, tak wiesz, wiem o co chodzi, bo sam jak się szykuję do odcinka na jakąś ligową kolejkę, no to żeby obejrzeć w teorii wszystkie mecze, no to wiesz, strasznie dużo czasu, a można z dzieckiem siedzieć i coś innego robić, więc to jest dosyć ważne. Jacek Lipski, co twoim zdaniem, to trochę już zaczęliśmy gadać, przydałoby się zmienić i poprawić w polskim systemie szkolenia młodzieżowego?
Jacek jest kozakiem, on też działa u nas w Lubliniance, akurat cieszę się, że napisał. Pozdrawiam cię, Jacku. Co trzeba zmienić i poprawić? Wiesz co, trzeba dofinansować.
Co na przykład?
Kurde, wszystko. No. Trenerów, szkolenia trenerów, wyjazdy, turnieje, dzieciaki muszą grać. Ile ci trenerzy zarabiają?
No, gadaliśmy o tym, no, ale Filip Koenig mówił, że bardzo podobnie niektórzy zarabiają, jak w Hiszpanii.
W Hiszpanii? No, okej, okay, to może mogę się z tym zgodzić, ale wiesz co, no, nie wiem, wiesz co, w Hiszpanii trochę się chyba moim zdaniem inaczej żyje. W Polsce jest, no nie wiem, no ja jak...
Drożej, o to ci chodzi.
Znaczy nie, jest luźniej po prostu, okay. Moim zdaniem. Masz za co żyć, robisz to coś z pasji i nie masz...
Mówimy o Hiszpanii.
Mówimy o Hiszpanii, a w Polsce, wiesz, no zazwyczaj ta druga praca robi różnicę, czy ty możesz utrzymać kogoś, czy ty nie możesz.
No właśnie.
Wiesz, i jest...
No bo ja też ostatnio, jak tutaj z Radosławem Chyrzym gadaliśmy, ja rzuciłem temat o tym, jak spółka miejska sponsoruje pierwszą drużynę Śląska Wrocław, ale piłkarskiego i nie musi być ta drużyna, to nie bez dwóch zdań, to jest jakby klub legenda, ale też pieniądze, jakie na nią idą, są i takie, kurde, nasz przerażająco duże, a mogłoby pójść na ten na przykład młodzieżowy klub Śląska Wrocław. Wiesz, ja mówię o konkretnym przypadku, uważam, że to też spółki miejskie powinny mocniej wspierać. No bo jak nie znajdziesz prywatnego inwestora, to kto ma w to doinwestować?
Wiesz co, mi się wydaje, że sport seniorski jest przefinansowany. Znaczy, w porównaniu z Europą, to nasze budżety, Śląska, wiesz, tam grającego w Eurocupie, no to nie są duże pieniądze, ale to powinno być jakieś, kurcze, wyważenie tego.
Rozumiem.
No bo, słuchaj, no młodzież chyba jest przyszłością, tak? Więc jeżeli, no tak jak w naszym przykładzie, jeżeli my mamy budżet z drugą ligą 800 tysięcy złotych, a dostajemy od miasta 65 tysięcy złotych, czyli nawet nie 10%, a inne kluby, czyli Start Lublin, no bo inne kluby, AZS, który zdobył Mistrzostwo Polski u kobiet, teraz szacunek za to, co zrobili, ale no Start, AZS, oni dostają po 200-300 tysięcy złotych. No to wiesz, moim zdaniem jest niedofinansowanie po prostu, no hale, wyjazdy, bez tego się nie da, nie da szkolić młodzieży.
Dobra, Rafał Siemianiuk, dlaczego drużyna Lublinianka Basketball nie zdołała się utrzymać? Czego zabrakło według prezesa, jakie są perspektywy powrotu na drugoligowe parkiety?
Okej, wiesz co, dlaczego się nie udało? Przegraliśmy parę meczów, które były kluczowe, zgrywaliśmy się ze sobą, była to, trzon drużyny był bardzo młodzieżowy, więc no ciężko było, grałeś w drugiej lidze, więc widzisz, że tam doświadczenie jest kluczowe, wiesz, jeżeli chodzi o jakieś tam wyniki, nie?
Nie, no, to nie jest też łatwa taka ta druga liga.
Zdecydowanie, wiesz, ja miałem jednego zawodnika, który miał staż w drugiej lidze, jak, wiesz, jak zaczynaliśmy grać. To byli młodzi chłopcy, oni też, wiesz, my ich tam, wiesz, cisnęliśmy, wymagania, ale to presja też robi swoje, nie? Więc moim zdaniem zabrakło doświadczenia.
No to Rafał Siemianiuk pyta, ile potrzeba wychowanych kul Lublinianka trafił do NBA. To jest twój cel, żeby znaleźć tutaj jakiegoś polskiego zawodnika, żeby trafił do Ligi NBA?
To jest moje marzenie.
Żeby z polskiej, wiesz, z polskiej tutaj...
To jest moje marzenie, żeby pan Radosław Piesiewicz mógł poszczycić się tym i cały PZKOSZ, że razem, wspólnie wychowaliśmy dzieciaka, który trafił do NBA i jest stricto... Nawet nie to, że się wychował w Polsce, bo on moim zdaniem w wieku 14 lat powinien już stąd uciekać. Adam Wójcik, Andrzej Pluta, dlaczego swoje dzieci wysyłali w wieku 14-15 lat za granicę? Bo te najlepsze jednostki my nie możemy równać do góry, znaczy do dołu, tylko powinniśmy równać do góry, tak? Czyli najlepsze jednostki muszą iść na poziom, który jest najlepszy, a w Polsce ten poziom młodzieżowej koszykówki nie jest najlepszy w Europie ani na świecie.
No dobrze, jedziemy dalej. Tomek P. W tym sezonie wrócił pan do profesjonalnego grania i statystycznie był to pana najlepszy sezon. Zdarzyło mi się oglądać nawet dwa mecze. Pokazałeś kawał basketu, to wszystko w nawiasie. Kibice tutaj widzą. Czy mimo wieku zamierza pan wrócić do regularnej gry na profesjonalnych parkietach? Pozdrawiam z Włocławka.
No, obym nie musiał wracać do grania. Powiem ci, że to było wyzwanie dla mnie, fajne granie w tej drugiej lidze było, ale to było 8 meczów, pomagałem, tak jak mówię, zawziąłem się, ale nie zamierzam, obowiązki prezesa, wiesz, działacza, trenera, żeby to pilnować, żeby te dzieciaki rozwijali, wiesz, rozwijały się tak jak należy, no czas mi na to nie pozwala. Nie?
No to Mateusz Lufcik pyta, czy pamiętasz jeszcze krótką grę w Górniku Wałbrzych, jak wspominasz tamten czas?
I bardzo dobrze, i bardzo źle. Górnik Wałbrzych, powiem świetną historię. Miałem taką Honda Civic Żabkę kiedyś, jeździłem jeszcze 2009 rok. Zatrzymałem się na światłach na Piaskowej Górze, pamiętam. I nagle trzech kibiców wpada mi do samochodu, zawieź nas gdzieś. Ja mówię, stary, ja cię nie znam. Grasz dla Górnika, grasz. To cię zawiozę, no dobra. I wiesz, i ten, ale...
Nie,
to super, super.
Aha,
super.
Że fajnie, tak?
Znaczy, wiesz co...
Wystraszyłeś się, a dzisiaj fajnie wspominasz.
Znaczy, wiesz co, byłem zaskoczony bardziej, ale ja podziwiam kibiców Górnika. Ja słyszałem ich historię od na przykład Piotra Karolaka, nie? Jak tam kiedyś było, wiesz, grało się i tam był hardcore, wiesz, krzyczeli, pluli nawet na ciebie, jak tam grałeś, jak byłeś z tego. Ja podziwiam kibiców, oni są oddani. Jakby każdy klub miał takich kibiców jak Górnik Wałbrzych, to ta koszykówka też byłaby bardziej popularna w Polsce, więc...
No jest tam rzeczywiście, no. To jak religia jest Górnik.
Jest szacunek.
Górnik Wałbrzych, masz tu pozdrowienia od Martyny Szczotki, nie wiem czy to...
Lublin.
Znajoma?
No tak, znajoma...
Dobra, wróćmy do tego, co też masz tutaj na koszulce. Junior NBA, kliniki. Co to w ogóle, to jest jakiś twój kolejny projekt? Współpracujesz na pewno tutaj z NBA, tak?
Współpracuję z NBA na największym evencie świata, no bo All-Star Weekend.
Mówimy o meczu gwiazd.
Tak, oni mnie zapraszają co roku. Zaczęło się to w 2019 roku. Zapraszają mnie jako jedynego trenera z Europy.
No to który... ogromny sukces.
Tak.
A jak to się udało w ogóle?
Wiesz co, kontakty tak naprawdę.
Wypracowałeś to.
Wypracowałem to. Kontakty, czyli nasz obóz, bo muszę pójść do obozu, czyli nasz trener Donnie Jarej, 20 lat w NBA, robił kampy z Michaelem Jordanem w Kalifornii, Stephem Kerrym, był głównym trenerem, robił z Barackiem Obamą w Białym Domu event. On jest taki underground rapper, czyli gdzie ktoś nie może, to NBA go wysyła, Chiny, Meksyko i tak dalej, i tak dalej. I od tego się zaczęło, że on w 2017 roku przyjechał do nas do Lublina na obóz, my ten obóz zorganizowaliśmy z nim, ja widziałem różnicę w tym, co on robi, w jego filozofii kampowej, bo to nie można porównać trenera drużyny do trenera kampu. Kamp, wiesz, obóz rodzi się swoimi prawami, tam masz mniej czasu, musisz korzystać z ćwiczeń, które są, wiesz, odpowiednie pod, wiesz, pewne określone rzeczy. I od tego się zaczęło. I w 2019 roku pojechałem, żeby być tam. I w pewnym momencie przyszedł do mnie ktoś z NBA i powiedział: Alex, ale się wczułeś, jesteś jako, wiesz, ten, trenujesz tu z jakąś, no chodź, dam ci koszulkę, pracuj z nami, bo robisz fajną robotę. I w 2020 później mnie zaprosili, COVID, później nie mogłem, 2023 dostałem przepustkę z żony, wiesz, miesiąc przed urodzinami dziecka, mówi leć, dobra, leć i mieliśmy super po prostu event, no i tak to już się ciągnie, nie?
Jak to wygląda tam na miejscu?
Wiesz co, bardzo wiele osób ogólnie z perspektywy widza mówi, że ten mecz gwiazd to jest bez obrony, że ten, ale to jest festiwal koszykówki. Tego się nie da opisać. My w tym roku będziemy mieli 40 miejsc, żeby stworzyć 40 osobom możliwość, żeby pojechać z nami.
Ale to z całego świata,
z całej Polski.
Z całej Polski, tak?
Będziemy po prostu chcieli, żeby po prostu 40...
Ale to pierwszy raz?
Pierwszy raz, bo ja kupiłem bilety, mamy...
I to jakie roczniki?
Wiesz co, to jest dla seniorów, dla ludzi, nie dla dzieciaków, tylko dla seniorów, dla ludzi, którzy kochają koszykówkę, żeby pojechali z nami, żeby doświadczyli tego, co my, bo ja wziąłem kumpla w tym roku, bo moja żona nie mogła tam zdjęć mi robić, tak dalej, wziąłem kumpla. Powiedział, kurde, stary, zróbmy to dla innych. To jest takie świetne doświadczenie, bo to jest festiwal, nie?
No byłem raz w Los Angeles na meczu gwiazd, więc...
2000 który to
był? 18.
W LA. No widzisz, no to jesteś w stanie sobie wyobrazić, co tam się dzieje, prawda? To crossover, to wszystko, wiesz, te festyny...
Na zewnątrz, no i dzieje się.
Tak, to nie jest sam mecz.
Będzie to, co ty mówisz, to będzie można kupić?
Będzie można kupić, tak. Okay. My po prostu będziemy działać jak biuro turystyczne po prostu pod względem, wiesz, meczu gwiazd. Chcemy zrobić mecz gwiazd i NBA Finals.
Mega.
Żeby jeździć i ten.
To nie. Na pewno ludzie tutaj będą zainteresowani i do ciebie będzie
dużo chętnych jest, wiesz? Mamy już naprawdę dużo chętnych, którzy chcą jechać. Nie?
Dobrze. To w zasadzie nie wiem od czego, czy robimy pytanie, bo tutaj też mam All Star Weekend od środka, jak wygląda.
No właśnie.
Co masz na myśli, co chciałeś przekazać na przykład?
Wiesz co, All Star Weekend od środka, przede wszystkim no cały ten festyn, to co mówię, nie? To jest święto koszykówki, tam są, przyjeżdża tysiące osób, żeby uczestniczyć w tym. To nie jest tylko sam mecz, nie jest sam konkurs sadów, tam masz koncerty. Tam masz festiwal, tam masz festyn, gdzie idziesz, rzucasz sobie na maszynie. Masz wiele innych po prostu eventów pośrednich na tym, więc od środka to wygląda fenomenalnie, tak? I sam mecz to jest takie uwiecznienie chyba całego tego wyjazdu.
Dobrze, fit well. Jaki profil charakterologiczny i umiejętnościowy polskiej młodzieżowej zawodniczki oraz polskiego młodzieżowego zawodnika wpisuje się w szansę wyjazdu do USA w celu dalszego rozwoju koszykarskiego?
Oj, ciężkie pytanie. Tak, jaki profil? Wiesz co, to zależy, bo to może...
To kogo? Jakby, no to inaczej, kogo się szuka? Kogo w Stanach szukają ludzie z Europy? No bo przecież wiadomo, tam jest mnóstwo, powiedziałeś, samych na obwodzie.
Wiesz co, to jest biznes. Przede wszystkim dla tych szkół, bo jak Chińczycy ci przyjeżdżają z Azji do Stanów Zjednoczonych, to oni płacą po 50-40 tysięcy dolarów za szkołę za rok full, bo oni mają szkołę płatną w Azji. Więc dla tych szkół to jest biznes. Czyli oni zaczynają od zwykłego studenta. Czym lepszy jesteś, czym większy potencjał ludzki twój, tym płacisz mniej za szkołę i za utrzymanie. Ale najlepsi zawodnicy, bo to też trzeba zwrócić uwagę, najlepsi zawodnicy w Polsce nie są najlepszymi zawodnikami na świecie. Ja to cały czas Polakom tłumaczę, bo wiesz, u nas jest...
Dlaczego?
Gram w kadrze Polski, ja jestem... Poczuwam się, że ja jestem najlepszy.
Dobrze, a dlaczego tak jest?
Słuchaj, zawodników z Nigerii, z Azji, z innych krajów, Serbów, Litwinów, Hiszpanów wyjeżdża setki do Stanów. Ja byłem 20. Maciek Zieliński był 5., który wyjechał do Stanów do koledżu, tak? Ale teraz tysiące zawodników rocznie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Czyli poziom kadry polskiej to nie jest najwyższy poziom koszykówki młodzieżowej w Stanach. Tam jest jeszcze wyższy poziom. No słuchaj, no 19-latkowie trafiały do NBA.
Dobra, a to moje pytanie jest, to warto szybciej wyjechać do Stanów? Mówimy już nawet w high schoolu.
Czym szybciej wyjedziesz, tym jest lepiej, bo zwróć uwagę na to, że ty musisz sobie dać czas, żeby trenerzy cię zauważyli. Czyli jak grasz te mecze, to trener ma czas, żeby cię sprawdzić, żeby sprawdzić twój gorszy mecz, twój lepszy mecz, prawda? A tak jak, wiesz, niektórzy mi mówią, trenerze, ja nie wyjadę do Stanów Zjednoczonych, ja wyjadę na studia. A zdasz egzaminy? A zdasz język angielski? A w matematyce, czy ty się odnajdziesz, wiesz, w języku angielskim, żeby rozwiązać...
Czyli te studia już może być za późno, może być ciężko.
Jeżeli grasz w kadrze Polski na Mistrzostwach Europy, to dasz radę wyjechać na studia. Jeżeli nie grasz w kadrze Polski i trenerzy nie mają odnośnika, bo co dla nich jest nasza druga liga? Oni nie wiedzą, jaki to jest porównywalny poziom, prawda? Mogą oglądać mecze, mogą to porównywać sobie jakoś, ale ta koszykówka amerykańska jest zupełnie inna. Wiesz co, ona jest szybka. Tam jest zona press, wiesz, jeden na jeden, mało zagrywek. Czasami jest tak, zawodnik ogląda mecz, na tym poziomie to ja mogę niszczyć. Jedzie i nie niszczy. Dlaczego nie niszczy? Bo wychodzi ci gość, który ma 1,80 m wzrostu, siada na tobie jeden na jeden.
Nie możesz nic kozła zrobić.
Nie, bo tak. Ja, wiesz co, ja to przerabiałem. Ja mam 2 metry wzrostu, nie? Pojechałem, wiesz, po 2003, jak graliśmy finały wtedy, pamiętam, w Szczecinie. Ja wyjechałem do Stanów i ja też poczuwałem się, bo ja ocierałem się o kadrę Polski. I nagle pojechałem do Stanów i ja mówię, ja pierdzielę, nie? Wiesz, pierwszy rok ja mówię, ja nie potrafię tego, ja nie potrafię tego, ja nie potrafię tego. Wiesz, w jeden na jeden wcale nie jestem taki mocny, jak mi się wydawało. Ja się zderzyłem ze ścianą i każdy Polak moim zdaniem zderza się z tym poziomem. Wydaje nam się, że jesteśmy lepsi, ale ten poziom jest naprawdę...
A co rodzice na przykład, którzy tego słuchają i chcieliby nawet, byliby na tyle odważni, że wyślą to dziecko do szkoły średniej. Mhm. Jak to jest? To rodzina przejmuje takie dziecko? Czy jeżeli...
No bo
nie wszystkich stać, żeby się przenieść do Stanu i mieszkać z takim...
Zdecydowanie. Znaczy wiesz co, oni jadą sami w większości. Z tych 100 osób, które wysłałem, to jadą sami. Są 3 miejsca, gdzie
puściłbyś,
mieszkasz.
Puściłbyś...
Moja żona nie, ja bym tak, bo ja wiem jak to działa, bo sam byłem w szkole średniej, wiesz co, oni, ja powiem ci historię Elevate Academy, to jest trener LeBrona Jamesa, indywidualny, mieli taką akademię na Florydzie, chłopak szedł, bejsbolista, a nie koszykarz, w słuchawkach na uszy, zawsze o tym mówię rodzicom, pierdyknął go pociąg, zmarł na miejscu, tragedia, nie, ci ludzie muszą pilnować te dzieci. Ty oddajesz swoje dziecko. Oni mogą już, jak coś się wydarzy, to oni mogą już nie pracować w tym zawodzie później. Oni mają ogromną odpowiedzialność, więc dlatego te dzieciaki mają mniej wolności czasami niż mają we Wrocławiu. Bo nikt ci, kurde, nie puści w Stanach dziecka, który ci pojedzie, wiesz, MPK.
Ale szacun w ogóle, bo u nas w Polsce to nie jest takie, nie wiem, czy w ogóle ktoś to robi, że wiesz, przyjeżdżają z mniejszych miejscowości, na przykład do Wrocławia i jakieś rodziny przyjmują koszyka, to nie ma
nie,
takiej...
Nie, to jest inna kultura tak? Tak, to jest, wiesz co, Amerykanie mieszkają w dużych domach zazwyczaj, dlatego mówię, że są 3 miejsca, gdzie możesz mieszkać. Masz host family, czyli rodzina zastępcza.
Host family.
Host family, to tak się nazywa potocznie. Masz basketball houses, czyli trener wynajmuje dom, szkoła wynajmuje dom i trener z nimi mieszka i tam, wiesz, mieszkają sobie, albo akademiki. I masz 3 miejsca, gdzie po prostu możesz się ulokować i ten. I powiem ci szczerze.
I czwarta, jak masz siano, to jedziesz sam.
Ale to się nie zdarza. To,
rzadko.
To, wiesz co, to musisz mieć 50 tysięcy dolarów rocznie. Pewnie dla całej rodziny, żeby się tam przenieść. To chyba, że masz pracę. No ale to też w Stanach też masz zielone karty, nie masz pozwolenia na pracę, że sobie jedziesz, wiesz, możesz być 3 miesiące, 6 miesięcy. Więc to też nie jest tak, to jest bardzo trudne. No.
Bardzo ciekawe, bo to też ogranicza wiele talentów w Polsce, ten sam wyjazd, nie? Rodzice boją się, to nie ma nic złego.
Finanse ograniczają bardzo wiele osób, bo nawet najlepszy zawodnik, zasekał, na przykład wysłałem chłopaka w tamtym roku, rodzice nie mieli, a chłopak, rodzina jest z Wrocławia w ogóle, nie mieli jakichś tam środków. Chłopak zapłacił 3000 dolarów, to jest absolutne minimum, wiesz? 3000 dolarów, no bo 3000 dolarów to jest 10 dolarów dziennie na wyżywienie, które ty musisz, wiesz, zapewnić temu dziecku, tak? Za $10 to co ty będziesz jadł? Jak Subway kosztuje $5 w Stanach, wiesz, to finanse przede wszystkim nie ograniczają bardzo wiele osób z wyjazdem, no bo tam płacimy w dolarach.
Grałem w Anwilu Włocławek z przyjacielem LeBrona Jamesa, z Drew Joyce'em. O. On pod Akron ma, albo obok Akron, między tam gdzieś chyba Akron a Cleveland, gdzieś
tam
pracuje,
na studiach, no?
Pracuje na uniwersytecie, chyba, jeśli dobrze mówię, i pytał się o Szymona Zapałę, który jest w Stanach, że uważa, że to bardzo duży talent jest.
Okej. Okay. Wiesz co, trener Szymona Zapały dzwonił do mnie, pozdrawiam go serdecznie, kiedyś i mówił: Alex, mam Maryland, mam Stanford, mam Utah State. Jak myślisz, ty trochę znasz się na tej koszykówce amerykańskiej, gdzie on powinien pójść? Ja mówię, w Maryland nie pogra, bo tam jest atletyzm. Stanford, ja bym szedł do Stanford, bo tam edukacja jest, to jest top topów, tak? Czyli jak on nawet nie w koszykówce mu nie pójdzie, no to jesteś tak ustawiony, że wiesz, że to jest elita, tak? Tam wiesz, wszyscy bogaci ludzie chcą do Stanford wysyłać. Ale mówię, jeżeli chce grać, to największą szansę będzie miał w Utah State. I on mnie wszystko bardzo mało gra w tym Utah State. I to też mówi o tym, że widzisz, my postrzegamy talent w Polsce, ale nasi zawodnicy...
Przepraszam, że w ten...
Spoko. Nasi zawodnicy, wiesz co, od 14 roku w Stanach Zjednoczonych grasz 100 meczów rocznie. Czyli masz 400 meczów w 4 lata. Nie rozegrasz tego w Polsce. Naszym zawodnikom brakuje ogrania i takiej pewności siebie. Zobacz, przyjeżdża byle jaki czarnoskóry zawodnik do Polski, z byle jakiego koledżu, i on jest pewny siebie. Dlaczego on jest pewny siebie? Bo grał, kurde, 400 meczów w szkole średniej już, a my graliśmy 100. Tak?
Bardzo ciekawe to jest to, co mówisz. Mam nadzieję, że będzie spora dyskusja. No to ty już odpowiedziałeś, w jakim wieku poszukiwania są talenty, możliwości, koszty umowy, zobowiązania. Coś tu byś jeszcze dodał, czy w zasadzie...
Wiesz co, tu chodzi, tak jak mówię, tu jest... Przede wszystkim patrzmy na potencjał ludzki. Czym większy potencjał ludzki, tym większe szanse, że wiesz, nauka gra dużą rolę.
Okay.
Bo wiesz, myśląc Stany, trenerzy kochani, którzy tego słuchają w Polsce, a są przeciwnikami wyjazdów, tak jak chociażby trener w Górnika Wałbrzych, który na przykład zupełnie nie zna się na tym, a...
O kim mówisz? O trenerze Radomskim?
Radomskim, no.
Ja na przykład, ja żałuję, że nie miałem szansy, chociażby z powodu edukacji.
Widzisz.
Że łączę granie, ale też się uczę, studiuję.
Tak, bo widzisz, trener na przykład Radomski ściągnął Kacpra Kabałę z Wrocławia, chłopaka, który był w toku studiów i powiedział, że w Polsce będziesz grał w Wałbrzychu i tak dalej, ale... Okej, okay, koszykarsko może to jest porównywalne. Pierwsza liga to jest porównywalny poziom do junior college'u, w którym był. Chociaż atletycznie na pewno nie i szybkościowo nie, ale taktycznie na pewno tak. Ale chłopak przerwał studia. I drodzy trenerzy, kochani, myślcie przede wszystkim o edukacji i przyszłości tych zawodników, tak? Bo ci zawodnicy, kończąc studia w wieku 24-25 lat, oni dalej, jak mają grać w koszykówkę, to będą grali w koszykówkę. Pomyślmy o innych, wiesz, aspektach życia.
Olga Seńska, jak wygląda ścieżka kariery trenera w USA? Jakie są licencje? Czy trzeba pracować po kolei z dziećmi od najmłodszych lat, by po kilku sezonach móc na przykład pracować jako główny trener w kategorii U15 z góry? Dziękuję.
Ścieżka kariery, wiesz co, w Stanach bardzo wiele trenerów idzie z zawodnikami na wyższy poziom, na przykład na college, czyli masz talent w szkole średniej, masz takiego Szymona Zapałę i on jest w szkole średniej i ty mówisz tak: ja chcę, żeby on poszedł tutaj, ale ja chcę pracę. Jako piąty asystent. I bardzo wiele trenerów w Stanach robi tak. Daje tobie pracę, żeby zdobyć tego zawodnika. Więc ścieżka kariery jest troszeczkę inna niż w Polsce. Tam pracę zmieniasz co rok, co dwa, co trzy lata. Musisz przeskakiwać, działać, być aktywnym na rynku.
To też rozwija na pewno, ale też no, rodzina gdzieś tam...
Słuchaj, mój brat, odbiło mu się troszeczkę czkawką to, bo on stworzył program, który był na 10-tysięcznym miejscu w rankingu. Po 4 latach, gdzie grał, Maciej Bender, który też gra w Śląsku, Wrocław teraz, Mijakowski, inni i tak dalej z Polski, zrobili projekt, który był top 100. Mhm. Ale mój brat musiał się przenosić co parę lat w różne miejsca i to się odbiło na jego dzieciach i dlatego też w tym momencie powiedział sobie, że zanim dzieci nie pójdą na studia, on już nie chce się przenosić, bo ta ścieżka kariery jest No traveling man musisz być, no musisz po prostu podróżować.
Czyli najlepiej być samemu.
Do, tak,
brutalnie ale, mówiąc.
Ale agent ten z Polski, Denver Nuggets, tak, Szymon...
Rafał Juś.
Rafał Juś, przepraszam, nie Szymon. Też to jest praca dla singla. Ty musisz podróżować.
Żonę ma.
No to szacun,
ale akceptuje jeździć też z nim.
Szacun dla żony, bo słuchaj, no 5 miesięcy, 6 miesięcy w roku na pewno jesteś poza domem.
No to jest rzeźnia, a no ale ktoś to musi robić. Warto to robić ku chwale, jak ja to
super,
mówię.
Super, że to jest Polak, wiesz, że to jest, bo to jest już naprawdę wysoki poziom, nie?
My to puścimy za jakiś czas, bo w maju już mam, że okay, tak powiem, okay, zabite, ale ta rozmowa jest ponadczasowa, więc może być też tak, że już Denver będzie w finale, to też by był hit, w finale konferencji.
I gruby Jokic, ten mem tak mi krąży zawsze mi w oczach, jak siedzi.
Że rozwala wszystkich.
I ten, ale wiesz co, byłem Mega Basket, jak mogę wtrącić się, widziałem mecz Partizan Mega Basket w Serbii, no. U17. I wiesz co, oni, zrzuciło mi się pierwsza rzecz w oczy, oni nie grają zagrywek, grają wszystko jeden na jeden, pick and roll. I ta koszykówka jest właśnie taka indywidualna też, ale wyobraź sobie, w Serbii mówi się, że nie potrafią wyszkolić jedynki. Poza Teodosiczem nigdy nie mieli dobrej jedynki. Pomyślmy o tym. I ja tak, widzisz, i też się zastanawiasz, i nie wymyślisz dobrej jedynki w Serbii. I oni mają jakiś problem z tą jedynką. Mówią, tak uniwersalnie szkolimy graczy, że my nie potrafimy wyszkolić dobrej jedynki na ten poziom.
Znaczy na poziom taki top-topów.
Tak, nie? Tak. Euroligi NBA, nie?
No dobrze, ciekawe tutaj rzeczy nam opowiadasz. Mikołaj Nadczuk, zawodnik, trener NBA, którego pan poznał i zrobił największe wrażenie. Pozdrawiam.
Wiesz co, poznałem paru, ale moim zdaniem Bruce Bowen.
Klasyk.
Klasyk. Ale gość jest tak elokwentny, tak niewywyższający się, taki po prostu, jak to się mówi, normalny, że bardzo miło mi się zrozumieć ten. Jerry Stackhouse, bardzo fajny gość, miałem okazję z nim porozmawiać. Zadałem mu pytanie w grupie, jak prowadziliśmy klinikę razem z nim. Zadałem mu pytanie, z kim największy przeciwnik, najtrudniejszy, z którym grałeś w NBA przeciwko? On mówi, kurde, gdzie to zaczynać? Kobe Bryant, Michael Jordan. Tak, mówi, w 90-tych latach pozycja shooting guarda to było coś. I nie jestem w stanie ci wymienić, wiesz, jednego. Nawet, wiesz, nie był w stanie wskazać pomiędzy tymi najlepszymi, nie? Więc...
Paweł Pajewski, dlaczego w Polsce nie popularyzuje się koszykówki? Starałem się po kilka osób, znaczy wiele osób. Wiesz co, inaczej, no. Zanim skończę, mam wrażenie, że ta koszykówka idzie do góry. Powolutku, ale idzie. No. Liczę na to, że ten Jeremi też pchnie tego ducha w tą polską koszykówkę. No i jeszcze przydałby się ktoś do tej NBA, żebyśmy mieli dwóch, jednocześnie trzech. I tutaj dlaczego w Polsce jest takie pytanie, popularyzuje się koszykówki? Dlaczego Przemysław Zamojski nie grał w żadnej kadrze młodzieżowej? Dlaczego Ełk wygenerował tylu zawodników do polskiej ekstraklasy?
Znaczy od końca zacznę, dlaczego Ełk wygenerował, to nie wiem. Nie znam fenomenu tego miasta.
Ja stary też.
Wiem, że to jest pomorskie. Więc no, ten rejon jest dość koszykarski. Dlaczego nie grał w kadrze młodzieżowej? Wiesz co, ja słyszałem wiele historii o kadrze młodzieżowej. To się zmienia, tak jak powiedziałeś, idzie na dan. Ale słyszałem takie historie tak. Jak nie przyjdziesz do mnie do klubu, to nie zagrasz w kadrze. Bo trener kadry łączy na przykład ten i są układy.
Nie słyszałem tego, ale jak tak jest, to źle. No.
Nie, ja uważam, że trener, który tak robi, powinien być do końca życia zawieszony i powinien przestać trenować, bo nie możesz tak robić. Powinieneś, kadra Polski to jest wyższa wyższość. Ty musisz rekrutować najlepszych. Tu nie ma znaczenia, czy on gra w tym klubie, czy w tym klubie. Trener kadry to w ogóle nie powinien być moim zdaniem trener klubu. Tak? Tylko jakiś trener, selekcja narodowa, gdzie on jeździ, sprawdza, on szuka nawet w Ełku małym, tak?
No ale musi być na etacie.
No i widzisz, i to jest właśnie ten, ale wiesz co, moim zdaniem PZKOSZ powinien zainwestować takich trenerów, nie? Którzy gdzieś tam trenują, pracują może, ale mimo wszystko mają wolność taką, żeby podróżować, żeby szukać tych zawodników.
Bardzo to też słuszna uwaga. Co z tą popularyzacją koszykówki? Twoim zdaniem.
Wiesz co, to nie chodzi o popularyzację. Znaczy ogólnie koszykówka nie jest sportem narodowym przecież, nie?
ale ona mi się, nawet patrząc na NBA, ona ma się moim zdaniem bardzo dobrze, bo wiesz, ilu, mnóstwo ludzi ogląda, wiem, że to jest pokolenie nasze, no. Jordana, no. Ale mnóstwo ludzi ogląda basket, którzy nie grają, pracują. Pierwsze co wstają, mam takich kolegów, sprawdzają wyniki, oni są, wiesz, na bieżąco. Moim zdaniem to jest taki ukryte to wszystko, ma potencjał.
Wiesz co, ja mam trochę odmienne zdanie na ten temat, bo ci, co wychowani byli na koszykówce, to koszykówkę kochają, ale dla zwykłego kibica koszykówka jest trudnym sportem.
To moja żona powiedziała, to jest trudne.
Kurde, przepisy trzy same. Sekundy, co to są trzy sekundy? Albo, wiesz, jakieś tam faule, wiesz, moja żona zawsze mówi, jak to jest, że on w niego wpadł? I, wiesz, i wymusił faul i, wiesz, więc koszykówka jest trudnym sportem, jest moim zdaniem trudniejszym sportem niż na przykład siatkówka, która jest dość prostsza, uderzasz, wpada w pole, masz punkt, tak? Więc moim zdaniem ta popularyzacja, wiesz co, to trzeba dofinansować. Drodzy kochani PZKoszowcy, musimy znaleźć sponsorów, musimy ją dofinansować, musimy, ale zacznijmy u dołu. Kurde, ładując pieniądze w ekstraklasę, to nie jest tak. Stan polskiej koszkówki określa się przez młodzież i przez dół piramidy, a nie przez górę piramidy. I to jest błąd, który próbujemy wmawiać sobie, że o, bo my mamy drużynę w Eurocupie, bo my mamy to, bo my tamto, to koszkówka jest ten. Nie. Jeżeli my mamy w Lubelskim trzy drużyny u dołu piramidy w U11, to jest dupa. Rozumiesz? Tak samo we Wrocławiu. Masz dwa kluby i nic więcej. Wiesz, ile w Belgradzie jest klubów młodzieżowych?
3000. Nie, słyszałem, ile jest w Maladze samej, w samym mieście.
Widzisz? I tutaj, i tu jest pies pogrzebany. Musimy zacząć inwestować w młodzież, miasta, urzędy, województwa, urzędy marszałkowskie. Musimy zacząć inwestować w młodzież.
Czy coś byśmy jeszcze dodali do tej rozmowy? Czy coś chciałbyś zareklamować, powiedzieć? Coś, co umknęło? Co możemy, bo już powiedziałeś, co możemy zrobić lepiej, doinwestować i to jest fajna rzecz, że od dół piramidy jest najistotniejszy.
Moim zdaniem tak.
Czy chciałbyś jeszcze coś dołożyć do tej naszej dyskusji?
Wiesz co, chciałbym bardzo dołożyć to, że musimy się szkolić jako trenerzy. Wiesz, bo na przykład w Stanach jest tak, że jak masz NCAA March Madness, no to każdy trener ma obowiązek przyjechać i szkolić się na szkoleniach, które prowadzą trenerzy, którzy odpadli z March Madness. Za darmo. Kupujesz sobie bilet, jedziesz, opłacasz hotel, to jest za darmo. U nas tych szkoleń, wymiany poglądów, ale w ogóle ta kultura podzielenia się swoją wiedzą jest też na niskim poziomie, wiesz, bo bardzo słuszna historia, którą mój brat mi ostatnio powiedział. Wyobraź sobie, że w Polsce jest taka sytuacja. Jest WKK Wrocław, Śląsk Wrocław i dzwoni trener z WKK Wrocław do Śląska Wrocław Młodzieżowej i mówi tak, ty, widziałem, jak świetnie grasz strefą. Czy mógłbyś mi nakreślić, tak, jak ty to robisz? Tak, jasne, przyjedź do mnie na tydzień, pokażę ci, rozwijajmy się wszyscy razem. Czy wyobrażasz sobie to w Polsce? Bo ja nie, bo po prostu u nas mentalność nasza jest taka, niestety, i to jest najgorsza rzecz, polskość ta, której ja nienawidzę, kocham ten kraj, ale tego nienawidzę, tej wady, że my po prostu niszczymy konkurencję, rzucamy sobie kłody pod nogi, zamiast, wiesz, robić coś dla dobra dyscypliny, bo jest wyższa wyższość, tak? My możemy ze sobą rywalizować, ale ja ci coś dam, ja ci coś pomogę, bo jak ty będziesz lepszy, to ja będę lepszy.
Wiesz, to know-how, co będziesz chował dla siebie? No tak, trener Urban tutaj, trener Stali Ostrów Wielkopolski, sam do trenera Milicisza, jak trener Milicisz był w Ostrowie, przychodził, a ja się pytam, czy ktoś przychodzi do ciebie? On powiedział, zapraszam każdego, nie ma problemu, ale nikt nie przychodzi.
Nie ma chętnych. Ale słuchaj, ja mam gościa, który przyjeżdża mi na obozy, 20 lat w NBA i ja mam jednego, dwóch trenerów, którzy chcą się szkolić rocznie. A ogłaszam się, wiesz, mu piszę na Facebooku i tak dalej. Każdy, kto chce, może przyjechać, sprawdźcie te ćwiczenia, one są zawaliste. Nie? Dla seniorów, dla młodzieży i tak dalej, sprawdźcie to. Nie ma zainteresowania. To jest straszne.
Trochę taki smutny ten wydźwięk tej rozmowy, ale wiem, że przyjechałeś też z taką misją, żeby coś przekazać.
Jak wiesz co,
od siebie.
Moim życiowym celem jest zmienić polską koszykówkę, nie wpieprzyć się z butami PZKoszowi czy coś, tylko po prostu chciałbym, żeby współpracować po prostu, żebyśmy byli bardziej otwarci, żebyśmy się przestali bać, wiesz, że ktoś przychodzi, żeby przejąć moją pracę, tylko że ktoś przychodzi i chce pomóc, tak? I myślę, że wiesz, tacy ludzie jak ty, to co ty robisz, to co ja robię, myślę, że polska koszykówka potrzebuje osób, którzy działają aktywnie i są w stanie wymieniać poglądy, rozmawiać i tak dalej, bo to jest przyszłość.
Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Wiesz, że już godzinę prawie gadamy, nie wiem, czy ci tak strzeliło.
Nie, 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 leci. No.
A jakie ty masz plany na najbliższą swoją przyszłość teraz?
Oj, wiesz
sportowe.
Co, wiesz co, bardzo bym chciał, żeby w Lublinie ta druga liga przetrwała. Chciałbym, żeby ten klub młodzieżowy przetrwał, ale ja wrzucam do tego klubu młodzieżowego po 70 tysięcy, 50 tysięcy złotych rocznie dodatkowo. My dodajemy do tego klubu. I mam nadzieję, że miasto Lublin, urząd miasta Lublin zrozumie, że to jest wartość i nam pomoże w końcu. Bo ja uważam, że stajemy do nierównej walki, jeżeli Start Lublin dostaje 300 tysięcy, 500 tysięcy na młodzież rocznie, a my dostajemy 65 tysięcy, to nie jest fair. I ja mówię o tym, nie mam do nich pretensji ani ten, ale bardzo przykro mi się, wiesz, mówisz, że to jest smutne, ale to są takie problemy, których ja jestem w stanie po prostu przeskoczyć, wiesz, bo dlatego zaczynam od finansowania. Sport bez finansów nie jest w stanie istnieć i mam nadzieję, że kurde, będziemy mogli się finansować te kluby, a to ja nie jestem jedyny, wiesz, jest bardzo wiele ośrodków, trenerzy mi piszą, mówią, ja nie mam za co żyć, ja robię to z pasji, ja mam jakąś tam pracę, ale ledwo co wiąże z koniec z końcem, ale robię to, bo coś tam, ale już nie mam siły. Ja to już też trochę nie mam siły na robienie tego, bo po prostu, wiesz, robić coś i nie masz nic z tego, a wkładasz dużo pracy i tak dalej.
To jest to, o czym ja coraz częściej i coraz głośniej mówię. Ja mam to szczęście, że prezes Rycerzy Rydzyna, oprócz tego, że ma wsparcie gminy, sam jako jego rodzinna firma też inwestują w ten klub, więc jest naprawdę bardzo komfortowe, no ale słyszę, że niestety nie każdy ma taki
ale
komfort.
Ale dlaczego właśnie Michał Ignerski zamknął swoją drużynę drugoligową? Ja pamiętam ten wpis.
Przez brak wsparcia.
Właśnie, ale widzisz, to jest to samo, co jest ze mną trochę. Ignerski sobie poradzi, Mrozik sobie poradzi, oni są w koszykówce, oni znajdą sponsorów, oni sami wyjmą milion złotych ze swojej kieszeni i... Ale tak to nie powinno działać. Wiesz, jakbyśmy byli w Walencji, bylibyśmy w Belgradzie, tam ludzie...
No a jak jest w Stanach?
Jest kupę kasy, idzie w to.
I to...
Wiesz,
miasta,
co?
Tak? Daj.
Nie, nie. Jak nie. To, kto... W Stanach ludzie, jest inna kultura dzielenia się swoim pieniądzem. Byłem w szkole po All-Star Weekend w Utah, pojechałem sobie do szkoły sprawdzić. Oni mówią tak, wiesz co, mamy średnie warunki. 20 vanów, hala, siłownia, my mamy małych donatorów, po 5 tysięcy dolarów rocznie nam mamy tam ileś tam osób, mamy budżet, ileś tam set tysięcy dolarów na koszykówkę. Ja mówię, macie średnie warunki? Ja mówię, nie będę mówił, ale tam są ludzie, którzy dzielą się swoim majątkiem, bo w Stanach to jest kultura, a u nas...
Bo to są byli uczniowie, byli... Tak, nie
tak.
Wiem.
A u nas, wiesz, po tych 90-tych latach polska kultura jest taka, że ja sobie wolę kupić piąty samochód, siódme mieszkanie, bo nam ciężko ten dobrobyt, wiesz, przyszedł, moim zdaniem. I ja mam dużo ludzi, biznesmenów w Lublinie, którzy nawet nie kiwną palcem, żeby pomóc oddać społeczeństwu.
Tak, no ale też nie mają obowiązku, jakby trochę...
Mają, nikt od tego nie oczekuje, tylko dlatego mówię, że jest inna kultura dzielenia się swoim majątkiem w Stanach, a w Polsce, tak? I może kiedyś do tego dojrzejemy, mam nadzieję, że jak najszybciej.
Aleks, do tej kamery na sam koniec, no. Zareklamuj to, co chcesz powiedzieć i będziemy powoli...
Przede wszystkim chciałbym zareklamować swój klub Lublinianke, bo to jest pomoc do koszykówki młodzieżowej i bardzo chciałbym, żeby ktoś nam pomógł, bo chciałbym stworzyć coś takiego, jak jest w Poznaniu. Super klub młodzieżowy. Chciałbym stworzyć coś, co jest we Wrocławiu, żeby było w Lublinie, żeby te dzieciaki nie musiały wyjeżdżać. Więc jeżeli jest ktoś, kto chciałby wspomóc nasz klub, żeby on mógł funkcjonować normalnie, to bardzo bym sobie tego życzył. Ale nie, no poza tym to wiesz, to my sobie damy radę. Działajmy na rzecz koszykówki, piękny sport. Nie mam za bardzo.
Moim gościem był Aleks Mrozik. Jeszcze myślę, że nasze drogi się tutaj przetną w tym studiu. Jak będziesz gdzieś jechał, wiesz, na zachód, to zawsze przyjedź.
Dzięki.
Coś wymyślimy.
Było.
Ja przerzucam się na swoją kamerę. Pożegnanie oczywiście klasyczne. Aplikacja SER, wyświetlała się aplikacja bezpieczeństwa i teraz wam szybko puszczę film z gaszenia pożaru. We'll be right back. Dziękuję mojemu synowi, że wziął udział w tym filmiku. Ty go nie widziałeś, ale zobaczysz go. Z odtworzenia maszyny do koszykówki, odepu flor na wierzchnię. Naprawdę warto, fajne do wyboru, do koloru. Różne kolory, dokładnie jak tak jak powiedziałem, różne kosze. Możecie kupić Detective Secret Spy, to nasz partner, biuro detektywistyczne. Numer podany jest tutaj na graficzce. Nadajemy Starczyński, Arena Wrocław. Sports Medic to centrum medyczne, gdzie możecie się naprawiać, oraz obóz dla dorosłych. Co prawda nagrywamy to 6 maja, poleci w czerwcu. Na chwilę obecną są jeszcze dwa wolne miejsca. Jeżeli to dalej będzie aktualne, to zapraszam serdecznie na obóz sportowy dla dorosłych i dla rodzin z dziećmi. Koszykówka dla panów rano, jak dziewczyny też będą chciały pograć, to zapraszam. Potem przejmę wasze dzieci i wieczorem panie będą miały zajęcia dla siebie. Z pełnym wyżywieniem napiszcie obóz.hanas@gmail.com i wszystkiego się dowiecie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia już niedługo. Thank you.